Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Jeśli Państwo mieliby jakiekolwiek jeszcze wątpliwości, czy wiosna przyszła, czy nie, czy jest dość ciepło, to te wątpliwości powinny się skończyć. Mamy, no to jest taki obiektywny fakt, ukazał się właśnie najnowszy numer kwartalnika Kraków Culture i to jest właśnie wiosenna edycja i w związku z tym możemy stanowczo powiedzieć, że wiosna jest. No i ze zrozumieniem uśmiecha się do mnie Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie będziesz polemizował z pierwszą tezą.
Nie, wręcz mam takie poczucie, że odbywa się jakiś cykl taki natury, że mam
my się spotykamy w tym studiu.
Że widzimy się w tym studio i zawsze jest piękny, słoneczny poranek i zawsze Grzegorz Słoncz, który siedzi obok
nas. Dzień dobry.
Witaj.
I jest to Nowicka, pani redaktor. Mają na sobie takie paski od żaluzji i słońca,
to znaczy,
które prześwituje przez okno.
Czyli to jest zdecydowanie ta pora, o której mówimy, którą mamy na myśli. Jeszcze stałą, Robercie, to nie jest żaden przytyk, ale jest fakt, że się zawsze strasznie spieszysz i biegniesz do swoich wszystkich obowiązków, ale mam nadzieję, że...
Tak, ale ten rozpęd tutaj w Radio Kraków jest zawsze takim miłym początkiem dnia, także dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że się spotykamy.
A ja dodam tylko, że ten numer nie jest tak całkiem nowiutki, ponieważ on się ukazał tak naprawdę miesiąc temu, ale jest ciągle bardzo aktualny. No,
tak, ale chodzi o takie znaki, symbole, pieczęci i to już...
No, już. Jasne.
No i już. Dobrze, co się dzieje? Co ważnego będziemy Państwu rekomendować? Na co zwracamy uwagę? Krótko mówiąc, pytam o zawartość numeru, o teksty, rekomendacje.
Przede wszystkim ten numer jest takim symbolem bardzo intensywnej wiosny w kulturze i to, co już tutaj zostało podkreślone, kilka tych wydarzeń już za nami, między innymi jubileuszowa edycja festiwalu Misteria Paschalia, który dał nam, i tutaj na chwilę się zatrzymam, taką radość powrotu do wielkiego wymiaru tego festiwalu, do pięknych wnętrz sakralnych, do takiego grania, które daje publiczności przeżycia duchowe, i to była bardzo udana edycja tego festiwalu. Wszyscy o tym mówili, bardzo dużo też osób ze świata przyjechało, więc mieliśmy takie poczucie, że jubileusz pięknie świętujemy i świętujemy z przyjaciółmi. Jak popatrzyłem na playlistę dzisiaj Radio Kraków Kultura,
to jest też
rytuał, tak. I właśnie był przed chwilą Vincent Dumestre z Lipa Marmonique, który inaugurował ten festiwal, tak. I widzę, że jest na liście Christophe Rousset, który kończył tę edycję jubileuszową, więc nie wiem, jak to zrobiłaś.
Ja nie, Paweł Szczepanik, szef muzyczny, po prostu kocha tę muzykę.
Ja nie mogłem po prostu sobie odmówić tej anegdoty na początek. Mhm. No oczywiście też za nami bardzo udana edycja Festiwalu Komiksu i tutaj z ogromną przyjaźnią, satysfakcją, podziwem patrzę na rozwój tego wydarzenia, które rozpoczęło się tak garażowo z pasji kilku osób, z pasji kolekcjonerskiej, nagle stało się wydarzeniem, które potrafi przyciągnąć kilka tysięcy osób. I ten taki klaster komiksowy, który się gdzieś na Sarego w tym roku wydarzył z giełdą komiksu, ze spotkaniami w Pałacu Potockim, był szczególnie poruszający. Ale to już za nami. Przed nami bardzo intensywny filmowy maj i to jest zawsze taka ogromna radość anonsować te wszystkie wydarzenia, jak one się ze sobą zaplatają, jak ze sobą korespondują. I tak naprawdę symbolem tej współpracy festiwali filmowych jest już okładka naszego kwartalnika, na której z taką wichrową, romantyczną, rozwianą grzywą tak patrzy na nas mieszkaniec Krakowa od paru lat, Jana P. Kaczmarek, zdobywca Oscara, członek Akademii Filmowej przyznającej Oscary, wybitny kompozytor, ale też sawant, społecznik, filozof Jana P. Kaczmarek, któremu wspólnie z festiwalem Off Camera składamy hołd poprzez akcenty programowe na obydwu festiwalach, ale też wzorem ubiegłorocznej wystawy Jerzego Skolimowskiego w Centrum Kultury i Techniki Manga odbędzie się też wystawa taka biograficzno, laboratoryjna, taka wyobrażeniowa, której kuratorem jest znany i ceniony profesor Rafał Syska, który też odpowiadał za wystawę Kubricka, Wajdy, a teraz też Kieślowskiego. Tak. Więc wystawa taka pełna różnych ciekawych pomysłów, zresztą zaprojektowana i wykonana przez Latała Design Studio, więc też spodziewamy się pięknego otwarcia tej wystawy już w najbliższą sobotę o godzinie 15.
Czyli to właściwie taka przedtakt.
Taki przedtakt,
tak. A przepraszam, wejdę ci w słowo, bo poruszyłeś bardzo ważny wątek. Kraków nieustająco, to się zmienia, zmieniają się czasy, my się zmieniamy wraz z nimi, a jednak przyciąga takich ludzi, którzy gdzieś potrzebują przystani, prawda? Chociaż nie jest Kraków ani największym miastem na świecie, ani też nie ma metra na przykład.
No, to się może zmienić w najbliższej dekadzie. No, mówię o metrze, oczywiście mam nadzieję,
specjalnie to powiedziałam, ale no dzisiaj jeszcze nie.
Natomiast na pewno się nie zmieni to, że jest miastem przyciągającym talenty wszystkich dziedzin i
ale
tak
nie
naprawdę...
na 3 dni, nie na weekend, tylko właśnie trochę tak na zawsze.
Ja te, zawsze się śmieję, jak ktoś mi mówi, a z tego Krakowa wszyscy wyjeżdżają, opuszczają i to najczęściej mówią tacy malkontenci, co ma służyć tezie, że tutaj się nie da tworzyć, mieszkać, żyć. Tymczasem jest zgoła przeciwnie, skoro również Jana Pekacz-Marek, bardzo związany przecież z Poznaniem przez i z Hollywood, osadził swoje tutaj aktywności, no i mieszka od paru lat, ale też nie jest tajemnicą, że Janek walczy o życie w tym momencie, borykając się z śmiertelną, trudną chorobą. I ten gest wystawy poświęconej jego postaci, życiu, twórczości, ta okładka, która tutaj ciekawostka, jest autorstwa jego obecnej żony, Aleksandry Twardowskiej. Kaczmarek jest portretem tak naprawdę wykonanym w chwili zakochania, w chwili ich poznania się, więc to też taka historia za tym portretem stoi. No i wreszcie koncert, którym świętujemy na Festiwalu Muzyki Filmowej 70-lecie urodzin Jana A.P. Kaczmarka, którym zadyryguje znakomity dyrygent, szef brukselskich filharmoników, dyrektor muzyczny festiwalu Film Fest Gent, Dirk Brosset. I ten koncert jest takim naszym hołdem, jest takim naszym rodzajem też wsparcia i takim gestem, w którym też będziemy do publiczności apelować o wsparcie leczenia Jana A.P. Kaczmarka wspólnie z festiwalem Off Camera. Tutaj też 5 maja w kinie Kijów specjalny pokaz całkowitego zaćmienia z obecnością Agnieszki Holland. Tak jak wspomniałem też, trochę będziemy nadrabiać zaległości. Mamy w Alei Gwiazd na bulwarze Czerwińskim wiele gwiazd, wiele postaci oscarowych, ale brakuje jeszcze dłoni właśnie Jana A.P. Kaczmarka, więc taki Kraków będzie chciał pokazać, że jest dumny z tego, jakiego ma mieszkańca, ale też z pełną empatią dla jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i będziemy uwrażliwiać też w tym zakresie publiczność naszego miasta.
Czyli dużo muzyki, dużo filmu. Na razie jeszcze spokojnie możemy o tym porozmawiać, ale w maju będzie ciężko się spotkać, bo będziemy siedzieć w kinie.
No to już właściwie tak to już w ten piątek, bo w piątek...
Dużo kosmosu.
Tak.
Dużo kosmosu. No to który z panów proponuje popilotowanie tej rakiety?
No to jak już jesteśmy przy FMF-ie, to warto wspomnieć o tych wydarzeniach, które związane są pośrednio lub bezpośrednio z odkrywaniem świata spoza Ziemi, odkrywaniem innych kosmosów, odkrywaniem innych uniwersów. Takie koncerty również włącznie z pokazem E.T. zaplanowano w ramach FMF-u. Natomiast wszystko to nawiązuje do no, pierwszego wielkiego tegorocznego jubileuszu, czyli jubileuszu kopernikańskiego. I również w maju mamy do czynienia z dużym blokiem wydarzeń, to znaczy już trwają wystawy związane z Kopernikiem i jego obecnością w Krakowie. Mamy Festiwal Kopernikus, który przecież od samego swojego zarania jest tworzony z myślą o dziedzictwie Kopernika, człowieka renesansu,
dziesiąta edycja, tak, prawda?
Człowieka, który łączył w sobie talenty humanistyczne, ścisłe, pedagogiczne, lekarskie, jakie tylko chcemy. Kopernikus w tym roku nastawia się właśnie na odkrywanie kosmosu. Takie jest jego hasło. Kosmos to jego hasło przewodnie, ale trochę perfidnie. Mówi także o tych kosmosach, które znajdujemy w sobie. Ale myślę, że myśl kopernikańska świetnie do tego pasuje. No i jednocześnie te główne krakowskie obchody roku kopernikańskiego, czyli krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego, również w maju, jest co robić. Ja się trochę śmieję, bo nasza siedziba mieści się teraz przy ulicy Kopernika, mówię o siedzibie akurat redakcji, i codziennie...
Tak miało być, nie ma przypadków.
I codziennie wchodząc w tę ulicę przypominam sobie, że mamy właśnie ten rok, tak, a przechodząc jeszcze na początku ulicy obok jednego z kolegów medycznych widzę pomnik Macieja Miechowity, prawda? Mm-hmm. Który też swoją drogą ma jakąś drobną rocznicę w tym roku.
Ja może dodam, że na pewno jest rzeczą, której przegapić nie można. To jest oczywiście ekspozycja w Bibliotece Jagiellońskiej autografu De Revolutionibus Orbitorum Celestium i trzy pierwsze wydania tej księgi, która jest wpisana zresztą na listę UNESCO Pamięci Świata, czyli to jest jedno z tych dzieł, które zostało wpisane jako no, sygnaturą UNESCO na tę listę. No i właśnie te wydania z Norymbergi, Bazylei, Amsterdamu, XVI-wieczne, będzie można zobaczyć w dwóch takich slotach terminowych od 1 do 13 maja i od 24 do 26 maja, co się właśnie nakłada na ten taki wielki majowy...
Kongres Kopernikus, tak.
Wtedy rzeczywiście mamy Festiwal Muzyki Filmowej, mamy Kongres Kopernikański, mamy Festiwal Kopernikus i właściwie za chwilę zaczyna się Krakowski Festiwal Filmowy, więc te wszystkie wątki sprawiają, że do Krakowa przyjeżdżają naukowcy, twórcy, kompozytorzy z całego świata i tutaj troszeczkę pro domo suo, czyli Prosimy. Też a propos tego Festiwalu Muzyki Filmowej, tutaj wspomniałeś o tym dla mnie też bardzo ważnym filmie, bo to jest film mojego dzieciństwa.
Oj tak, nie chciałam się wtrącać, ale no dobra, cieszę się ogromnie na dużym ekranie zobaczyć taki film. To
ja jest pamiętam, radość. Gdzie go nawet oglądałem. Miałem chyba 4 czy 5 lat i oglądałem go w Tomaszowie Mazowieckim w kinie, takim zwykłym, maleńkim kinie na koloniach letnich. Więc pamiętam, że to był poruszający bardzo i przeżywałem ten film bardzo długo.
Tak, tak.
Zresztą
tak.
To jest w ogóle jeden z najsłynniejszych, najważniejszych dla Spielberga filmów. On się nigdy nie zgodził na zrobienie sequelów, prequelów i E.T. 1, 2, 3, 4, 5 nigdy. Traktuje to jako zamkniętą rzecz i też no, pojawia się tam bardzo dużo wątków takich autobiograficznych, ale to nie będziemy o tym mówić. Najważniejsze jest, żeby zabrzmiała też muzyka Johna Williamsa do tego filmu, jedna z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek. A to, co jest istotne, to koncert, z którego jestem bardzo dumny, bo na nim odbędzie się światowa premiera muzyki do Awatara, Istota Wody, nigdy jeszcze dotąd nie prezentowana. Przyjeżdża zresztą kompozytor tej muzyki, Simon Franklin, wieloletni współpracownik i producent muzyczny Jamesa Hornera. Razem z nim zrobił pierwszego i Awatara i wiele innych kompozycji. Natomiast też spodziewamy się Stevena Price'a, zdobywcę Oscara za grawitację. Będziemy mieli Cliffa Martineza i światową premierę muzyki do Solaris. Ten wspaniały kompozytor, perkusista Red Hot Chili Peppers przez wiele lat. Już w Krakowie był przed laty. Będzie też Benjamin Wolfish, współpracownik Hansa Zimmera przy m.in. Łowcy Androidów 2046. No i wspomniany właśnie Hans Zimmer. a gratką dla tych, którzy nie zdążyli kupić biletów, bo nie ma już biletów na festiwal i to od miesiąca, więc dokładamy jeszcze jeden koncert do Łaźni Nowej. To będzie taki koncert Echo of Space, echo przestrzeni, w którym Gary Marlowe i Hans Martin Buff, dźwiękowiec Petera Gabriela, będą razem pokazywali, co można z muzyki, jak można zrobić z muzyki architekturę poprzez dźwięk, budowanie przestrzeni absolutnie architektonicznej. Będzie taka instalacja, muzyczny obraz wieżowca w Szanghaju, więc ciekawy temat. No i dla tych, którzy nie zdążyli kupić bilety, mam dobrą informację, bo dosłownie za kilka dni uruchomimy sprzedaż na koncert w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, na jubileuszowy koncert wyjazdowy Patryka Doyle'a, i to o tyle wielkie nazwisko muzyki, że i wszystkie filmy Briana De Palmy, Kenneta Branagha, ale też Harry Potter, też Thor, też właśnie dostał propozycję dosłownie 2-3 dni temu skomponowania marsza koronacyjnego dla króla, który zostanie wykonany właśnie podczas uroczystości koronacji. To też jakby pokazuje, jaka postać przyjeżdża do Krakowa. Także rozlałem się na szczegóły tutaj.
Ale... A ja dodam również, że niespodzianką dla naszych czytelników jest fakt, że artykuł do Kraków Culture na temat Festiwalu Muzyki Filmowej napisał Gorka Oteiza. To jest hiszpański dziennikarz zaprzyjaźniony od lat z festiwalem, który właśnie zgodził się dla nas wystąpić i troszkę podsumować ostatnie edycje festiwalu.
To my podsumowywać jeszcze absolutnie nie będziemy. Zrobimy teraz krótką przerwę. Alan Korepta coś z naszej playlisty zaproponuje i ciekawe, czy to się panom spodoba. Sama jestem ciekawa.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Kraków Culture to na pewno jeden z naszych tematów. Już jesteśmy na antenie. Robert Piaskowski. My, szanowni państwo, nie przestajemy rozmawiać o wydarzeniach kulturalnych Krakowa. Żadna przerwa, żadne les arts florissant. Chociaż chwilę jednak kontemplowaliśmy muzykę, prawda?
Tak, wspominaliśmy obecność też
na festiwalu Misteria Paschalia, tak. Oczywiście. Przyglądamy się dzisiaj najnowszemu numerowi Kraków Culture. Kwartalnik dostępny oczywiście na stronie internetowej. To jest coraz ważniejszy wątek teraz, ale również, by tak rzec, kolekcjonerskie wydanie w papierze. Jednak kłaniamy się tym tradycjom wydawniczym. Grzegorz Słoncz, redaktor naczelny. Co twoim zdaniem jeszcze w tym numerze jest ważne?
Wszystko.
Co w ogóle jest ważne? Wszystko jest ważne.
A myślę, że w tym roku dla nas ważne jest to, że choć nie przepadamy za jubileuszami w sensie fet, celebracji.
A ja odkąd mieszkam w Krakowie, to pokochałam te jubileusze, bo jednak my zawsze trochę z taką nutą dystansu do nich podchodzimy. Znaczy,
dokończę
cały
to
czas
zdanie.
Towarzyszy im nasza medytacja.
Dokończę to zdanie. To przecież mają one w sobie również głęboki sens i tak jak my je dzisiaj pojmujemy, jako przypomnienie, jako reinterpretację pewnego dorobku, pewnego dziedzictwa, które jest za nami, to myślę, że możemy je właśnie pokochać, polubić i docenić. A ten rok jest wyjątkowo w nie obfity. Mamy rok Kopernika, Szymborskiej, Tetmajera, mamy rok Matejki, mamy rocznicę, Robercie, wspomóż mnie.
No, Nowosielski przede wszystkim.
Oczywiście, od tego zaczęliśmy.
I oczywiście dwie też bardzo ważne dla Krakowa międzynarodowe rocznice wpisu Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa w 1978 roku i to jest jednak istotne, że Kraków był pierwszym europejskim miastem wpisanym na tę listę i drugim takim ośrodkiem miejskim było Quito w Ekwadorze. No dzisiaj tych miast jest ponad 300 na liście Światowego Dziedzictwa, więc też otwierał pochód tych wpisów tuż u zarania konwencji o światowym dziedzictwie. Natomiast no oczywiście to był inny świat. Kraków był wtedy bardzo zaniedbany i kiedy patrzę na zdjęcia z 78 roku, To, co mówimy, że miasto nie zostało zniszczone w II wojnie światowej, aż trudno w to uwierzyć, bo stan niektórych pałacy, kamienic na Kanoniczej, na Floriańskiej,
czy na rynku głównym
na Kazimierzu, wskazywał właściwie, że jest bardzo źle. No i też jakby ten wpis miał uratować historyczne centrum Krakowa od katastrofy ekologicznej i dalszego upadku. No i tuż po tej rozmowie jadę też na spotkanie ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa, z Koskiem tak zwanym, który też swoje 45 lat w tym roku, bo został powołany dosłownie chwilę po ogłoszeniu Krakowa. I to był bardzo szczególny rok dla naszego miasta, bo to też jest rok, w którym w 78, kiedy wybrano Karola Wojtyłę na papieża, więc ten Kraków nagle stał się taki globalnie widzialny, zauważalny. No i tutaj, jeżeli rozmawiamy o Szymborskiej, no to też warto powiedzieć o jubileuszu Krakowa Miasta Literatury. Wiem, że tutaj w Radio Kraków Działamy. Kultura odbyła się niedawno ważna rozmowa na temat tego, jak ten tytuł się pięknie rozwija i jak angażuje rozmaite środowiska. I rzeczywiście jestem z tego procesu bardzo dumny i bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy na co dzień tworzą taką fenomenalną, wieloraką, złożoną rzeczywistość naszego literackiego Krakowa. To również, i jest się czym tutaj pochwalić.
To również nawiązuje do tego samego tematu. Mamy w końcu 550-lecie krakowskiego i polskiego druku.
Tak, no zapomniałem o tym rzeczywiście, a to tak naprawdę i ten kopernikański przełom, i ta rewolucja, i kalendarz, no właśnie, może państwo nie wiecie, ale pierwszym drukiem wydrukowanym na ziemiach polskich był kalendarz.
Nie tylko wiemy, ale nawet prezentujemy ten kalendarz w tym numerze Kraków Culture.
I on jest o tyle ciekawy, że on obok takich informacji, jakie zazwyczaj w kalendarzach domowych się znajdują, ma mnóstwo takich astronomicznych, botanicznych, zielarskich, dziwnych, magicznych,
ciekawostek. Więc to co ciekawostki, to samo życie. No.
Na pograniczu naprawdę wszystkich tych okultystyczno-metafizycznych poszukiwań, więc też będziemy
żeby nie
o tym...
Było, i żeby nie było niedomówień, bo państwo sobie wyobrażają teraz jakieś opasłe tomiszcze, to jest jedna kartka. Almanach Krakowiense to była jedna kartka papieru.
Tak, to było do zawieszenia rzeczywiście gdzieś na ścianie, ale jest to bardzo łamigłówkowy, taki wzorniczy, bardzo skomplikowany szyfr.
No, i wisiał przez rok, więc było sporo czasu, żeby złamać odszyfrować te szyfry. Tak.
Ale też ciekawe jest to, że możemy świętować ten druk właściwie przez 2 lata, dlatego że kalendarz rzeczywiście pojawił się w 1473, ale był na 1474, także Grzegorzu, będziemy w przyszłym roku też ten
z pewnością za chwilę odkryjemy jakiś jeszcze starszy druk i okaże się, że tak naprawdę zaraz będziemy świętować 600-lecie.
No, rzeczywiście rozmowa o tych jubileuszach staje się niebezpieczna, ponieważ jest takie ryzyko, Robercie, że nie zdążysz na posiedzenie z Kosku, ponieważ te jubileusze, to olinkowanie właściwie jest nieskończone. Teraz przypomniałam sobie, słuchając was, że kilka dni temu z radiowego archiwum wydobyłam rozmowę z profesorem Jerzym Nowosielskim z lat 70. Właśnie. I ciekawa rzecz, mówiłeś o jubileuszu rocznicy wpisu na Światową Listę UNESCO. Profesor w latach 70. okrutnie narzeka na Kraków i na rynek główny, właśnie wskazując na to postępujące zniszczenie tego miejsca. Na to, że nie lubi tam chodzić, że jest niebezpiecznie, że jest brzydko.
Michał Rusinek opowiadał mi kiedyś, że znalazł w jakimś starym przewodniku właśnie z lat 70. prawdopodobnie taki opis, że Kraków to jest takie zniszczone miasto niedaleko Auschwitz. Takie było wtedy pojmowanie i taka była wiedza o Krakowie za naszymi zachodnimi granicami.
Musicie się z tym ze mną podzielić. Absolutnie muszę wysłuchać tej rozmowy i znaleźć ten przewodnik. Tak, bo szukamy oczywiście, szukamy rozmaitych śladów i świadectw tego, jak ludzie odbierali Kraków te 45 lat temu. I no, w tej chwili
niezwykłe świadectwo.
Ten proces odnowy jest niesamowity.
Już
i też jest też takim procesem nigdy niezakończonym. Wczoraj rozmawiałam bardzo dużo na ten temat z księdzem Infułatem Rasiem z Bazyliki Mariackiej, który się przygotowuje do kolejnej odnowy wież Bazyliki Mariackiej. Dopiero co zakończył się proces odnowy ołtarza Vita Stwosza, czy rekonstrukcji organów. I więc każdy z obiektów ogromnej klasy dziedzictwa, jakie znajduje się w Krakowie, Bazylika Mariacka ma przecież 800 lat i to jest jedna z najstarszych parafii w ogóle w Polsce, pokazuje, że my nieustannie jakby jesteśmy w tym procesie i w tym sensie wpis Krakowa na listę światowego dziedzictwa rozpoczął budowanie takiego Krakowa, z jakiego jesteśmy dzisiaj dumni, rozpoznawalnego międzynarodowego, istotnego w debacie o światowym dziedzictwie, aktywnego w rozmaitych organizacjach międzynarodowych, też ciągle posiadającego jedyny w Polsce uspołeczniony proces rewaloryzacji zabytków, bo te decyzje z KOSK zapadają kolegialnie przy udziale strony społecznej i brakuje takich narzędzi nie tylko w skali całego kraju, ale też w wielu krajach innych europejskich, które zazdroszczą tych rozwiązań.
Tak, co ciekawe, z KOSK Krakowowi. Powstał w latach 80. Niewiele takich dobrych wynalazków z tamtych czasów ocalało, a jednak akurat inicjatywa właśnie społecznego ciała, które wpływałoby na los zabytków w Krakowie, no właśnie powstała w Krakowie, ale musimy zamknąć temat jubileuszy.
Ja jeszcze tak tylko szybciutko, bo też nawiązuję do tej rozmowy z Jerzym Nowosielskim, o której wspomniałaś. Ja podejrzewam, że w przepasnych archiwach zacnego Radia Kraków, jakby się mocno pokopać, to by się znalazła i rozmowa z Janem Matejką.
Natomiast nie skomentuję tego.
Natomiast chcę powiedzieć, że ten proces, ta debata o Krakowie i ta myśl właśnie, bo Nowosielski to przecież kolejna postać, która do Krakowa przybyła, ale też spierała się z tym miastem.
Ale jest krakowianinem z urodzenia, niemniej wybywała z Krakowa.
I spierała się z tym miastem. Tak. I ten spór z miastem sam wielki Jan Matejko prowadził cały czas. O tym to zresztą prawda. W bardzo ciekawy sposób opowiadamy w tym numerze. Tak, niemal tak. Rejtanowskim gestem. Daruszaty przed wybudowaniem
Teatru Słowackiego. Wywiad z Matejką to byłoby coś, masz rację.
To było, ja myślę, Justyna, że to jest ciągle przed tobą.
Niech tak będzie. Szanowni, zamknijmy może temat jubileuszy i porozmawiajmy. Nie było nic o teatrze jeszcze, Grzegorzu.
No, od kilku miesięcy, a właściwie nie ukrywam, od premiery 1989, czyli wspaniałego musicalu na deskach Teatru Słowackiego, zrobionego w koprodukcji z Teatrem Gdańskim. Chodzi mi po głowie taka refleksja, że w Krakowie nie mamy wielkiego teatru muzycznego. Jest oczywiście Teatr Varieté, który jednakowo jest stosunkowo niedużym budynkiem, a z wielkim sercem. Natomiast mamy bardzo dużo spektakli muzycznych na scenach repertuarowych i sobie myślę, że to jest nieprawdopodobny paradoks, że prawdopodobnie najlepszy spektakl roku, być może dekady, mówię o muzycznych spektaklach, powstał nie na deskach Teatru Muzycznego Warszawy, Wrocławia, Gdańska, tylko właśnie w Krakowie, w Teatrze Słowackiego i że te teatry muzyczne mogą z tym mieć pewien problem, to inna sprawa. Sukces jest ogromny, ale też warto podkreślić bardzo ciekawe rzeczy, które powstają, a to w Teatrze Nowym Proxima, a to w Teatrze KTO, a to w Teatrze Ludowym Bagateli, opera za 3 grosze w Starym. Nagle okazało się, że mamy świetną scenę teatralno-muzyczną w Krakowie i o tym zresztą w numerze bardzo ciekawy tekst mojej koleżanki redakcyjnej Justyny Skalskiej. Tak. Bardzo polecam.
Tak, bardzo chciałam, żebyś o tym opowiedział. Myślę, że sukces Teatru imienia Słowackiego tutaj nie jest przypadkowy. Tam jest grupa fantastycznie utalentowanych muzycznie, wokalnie artystów i to nie jest pierwszy spektakl tak mocno eksponujący właśnie wątki muzyczne. Można powiedzieć, że tutaj się skupiły lata wspaniałej praktyki.
Myślę, że połączenie wielu różnych talentów z pozornie bardzo odległych sfer kultury. To jest coś zupełnie niesamowite, jak muzyka rapowa, wyjątkowa talent historyczny, rzecz. Inspiracje najwyższej klasy, bo przecież nikt nie ukrywa, że to jest inspiracja Hamiltonem i Linem Manuelem Mirandą. Natomiast efekt przerósł wszelkie oczekiwania, także twórców spektaklu, bo oni do końca nie wiedzieli, czy będzie to sukces. Wiem to, bo z nimi o tym rozmawiałem.
Znaczy, nie, inaczej to mogła być spektakularna porażka, ponieważ nie, już teraz możemy o tym rozmawiać. No tak. Pomysł ekscentryczny. No, mówić rapem o historii no, heroicznej, ale też kwestionowanej dziś, więc było to odważne.
Ale z jakim taktem i odwagą jednocześnie zostało to zrobione.
To niesamowite, jak on
ten spektakl
działa,
nie budzi politycznych tak naprawdę kontrowersji. Ludzie z lewej i z prawej strony biją tak samo brawo, klaszczą i oblewają się niemal łzami na tym spektaklu. On porusza jakieś ważne struny.
No i też upraszcza w jakimś sensie do emocji takich uniwersalnych,
bo mówi wydarzenia. Emocjami o tym.
No i to, co jest ciekawe, prezentuje tą historię przełomu, transformacji przez perspektywę kobiet, co jest też ciekawym zabiegiem i nagle okazuje się, że ta historia jest jeszcze bardziej chwytająca za gardło, za serce i też tak naprawdę jeszcze bardziej skłaniająca do tupania i podrywania się z foteli. W ogóle te zespoły teatralne, bo też o teatrze ludowym chciałbym wspomnieć, tam też doskonałe musicalowe czy muzyczne spektakle, choćby balady i romanse, Horror School Musical czy Don Quixote, też to są bardzo muzyczne, fantastyczne spektakle, z których się nie chce wychodzić.
Ileż w tym jest w ogóle pomysłów, tych wszystkich spektaklach, bo to i odwołujemy się do ważnych postaci popkultury, jak nie wiem, Cora, i z drugiej strony, czy byłam żoną Boba Marleya, prawda?
Tak, u nas nawet radni piszą spektakle muzyczne.
No i to
I to akurat dużo mówi o Krakowie.
Tak.
A jeszcze a propos Krakowa i połączenia sztuk różnych i dziedzin różnych, to chyba koniecznie trzeba wspomnieć o tekście, który się ukazał w naszym kwartalniku i który mówi o przemyśle gier, czerpie z muzyki,
to jest
z literatury.
Coś na koniec, bo przyzwyczailiśmy się, że to jest trochę inny świat niż ta wysoka kultura. No, trzeba rewidować te przyzwyczajenia.
Znaczy, dla mnie temat jest bardzo ważny i zresztą przy okazji Digital Dragons chcemy ogłosić zamówione wspólnie przez Krakowski Park Technologiczny, przez Wydział Innowacji, Przedsiębiorczości i Wydział Kultury badanie sektora, potencjału sektora gier wideo w Krakowie i w Małopolsce, bo potencjał jest ogromny. Jesteśmy w tej chwili trzecim największym rynkiem gier w Polsce. Tutaj się koncentruje prawie 19% tego rynku. Czyli to jest
mówimy o firmach.
Firmach, tak. Czyli to jest 70 przedsiębiorstw, od małych spółek po wielkie oddziały, które zatrudniają po kilkaset osób. I tak naprawdę te historie polskiej branży gier wideo oczywiście wszyscy standardowo dzielimy na te przed i po Wiedźminie. No i w Krakowie też ta słynna firma CD Red Projekt otworzyła w 2013 roku swój pierwszy oddział i tutaj właśnie też został tworzony te kolejne edycje Wiedźmina, które są najlepiej sprzedającą się w historii polskich gier produkcją. Ale to nie tylko CD Red Projekt, bo i Infinity Ward, która jest zaangażowana w taką grę jak Call of Duty. To jest najnowsza edycja Modern Warfare 2, która sprzedała się w 800 milionach egzemplarzy, czyli dla porównania wspomniany tutaj Avatar w pierwszy weekend otwarcia zobaczyło zaledwie 430 milionów, czyli dwukrotność tego.
No i też to jest gra niezwyciężona, powstająca na bazie Lema. No
czy najbardziej z krakowska z gier, czyli The Medium, firma krakowska Bluebird Team wykonała grę, która odbywa się akcja w takim postapokaliptycznym świecie po wielkiej katastrofie i tam właśnie widzimy ten krakowski rynek, czy tą nową hutę.
Z wizji profesora Nowosielskiego.
Tak, z wizji profesora, a właściwie Beksińskiego, bo to rzeczywiście
jest taka
gotycka, pełna ruin, niesamowita psychologiczna gra i ona
Robert,
też
się zadziwiasz.
Że ona też że miała ona ogromny
za
sukces.
Za chwilę wyzna pełnomocnik prezydenta do spraw kultury, że po nocach gra w gry i
Przyznam szczerze, że nie.
Nie.
Natomiast fascynuje mnie to jako zjawisko i jako w ogóle taka możliwość probabilistycznych różnych scenariuszy.
O, to jest fantastyczne i badane całkiem poważnie naukowo. Kiedyś grałam, ale już teraz po prostu
to
nie mam
powiedzmy
czasu.
Jeszcze, bo padła ta ważna nazwa Digital Dragons, konferencja
koniecznie.
I nagrody bardzo ważne w branży od lat ściągające do Krakowa całą śmietankę polskiego środowiska gamingowego.
No i też współpraca z FMF-em, bo między innymi ta wspomniana gra Medium w zeszłym roku dostała główną nagrodę Digital Dragons i z tejże okazji gramy też muzykę Arkadiusza Rejkowskiego, Krakowianina, na Festiwalu Muzyki Filmowej, więc ja zawsze na Festiwalu Muzyki Filmowej promowałem muzykę do gier wideo od słynnej edycji z Final Fantasy, gdzie nagle 4000 biletów w hali Ocenowni sprzedało się w godzinę, a my byliśmy zaskoczeni, jak potężną rozpoznawalność.
Wydawało nam się, że to strzelanina,
że to jest nisza, tak, a to jest wielka kultura.
Myślę, że już od lat muzyka do gier ma absolutną rzeszę oddanych fanów i jest to
zrobiliśmy kiedyś galę muzyki do gier wideo i też zobaczyć kilkanaście tysięcy ludzi różnych pokoleń w Tauron Arenie, to było też doświadczenie odkłamujące w ogóle taką niszowość tego nurtu.
Myślę, że już nigdy więcej słowa niszowy w odniesieniu do gamingowego przemysłu muzyki, aktorstwa nie użyjemy. Wiem, Robercie, że pędzisz, widzę to w twoim spojrzeniu, że posiedzenie z Kosku za chwilę się rozpoczyna.
Nie powiedzieliśmy ani słowa o Krakersie, nie może
powiemy
tak
w innym miejscu i o innej porze. Powiemy przede wszystkim, że się zaczyna 12 maja i jako rzeczywiście fani sztuk wizualnych w Krakowie w takiej wersji freestyle'owej, bardzo państwu ten festiwal polecamy. A teraz, jeśli pozwolicie, pro domo sua, ja również posłużę się tym łacińskim cytatem, bo my też w Radiu Kraków Kultura mamy jubileusz i teraz nie śmiejcie się ze mnie, bo właśnie dzisiaj o 17 na antenie Radia Kraków Kultura będziemy świętować nasze pierwsze urodziny. Nie śmiejcie się. Nie ma śmiechu, tylko jest
szacun. To już
szacun.
Pierwszy jubileusz jest.
Tak, na dodatek słowem. Jeszcze niepunktualnie, bo przecież nadajemy od 1 stycznia 2022, ale wiecie, żeby jubileusz urodziny dobrze przygotować, no to trzeba trochę się nagimnastykować.
To wszystkiego najlepszego wobec tego pani redaktor i dla całej redakcji, za fantastyczną pracę, którą stacja robi dla kultury Krakowa. I mówię to absolutnie bez takiego pochlebstwa, ponieważ myślę, że zmieniła się bardzo i komunikacja kultury w naszym mieście i taki sposób głębokiego opowiadania o niej, nie takiego krótkiego, newsowego, facebookowego niemal strzelania tylko hasłami, tylko naprawdę pogłębiona rozmowa osobowości, wspaniały, wysublimowany kontekst muzyczny dla głębokich rozmów, namysł i czas, który macie do rozmowy o kulturze, która
jest klucz do...
Ale w kulturze również, bo jak opowiedzieć tę całą różnorodność, w której informacja przestaje znaczyć już po kilku sekundach, przykrywa ją inna informacja, a tutaj przed chwilą wspomniałaś o rozmowie z Nowosielskim sprzed wielu lat i nagle się okazuje, że po wielu latach ta rozmowa z osobowością kultury, z interpretacją pewnego zjawiska, czy rozmową na temat Kraków Culture może być ciekawym materiałem badawczym do tego, jak wyglądał świat kultury te 30-40 lat temu. Także dziękuję za budowanie też opowieści o współczesnym, fascynującym życiu kulturalnym Krakowa.
To my ci dziękujemy,
ale to
Robercie,
przecież
bardzo
działa również w drugą stronę, ponieważ na łamach Kraków Culture gościli, goszczą i będą gościć dziennikarze Radia Kraków Kultura, bo gdzie znaleźć lepszych specjalistów od tego, czym wszyscy razem się zajmujemy.
Fajna jest ta synergia i też za to dziękuję. Wydaje mi się, że chodzi o to samo. Chodzi o budowanie miasta, które się wyraża poprzez kulturę, które jest skrzyżowaniem kreatywnym, ale które też przyciągając rozmaite talenty, świętując pompatycznie czasami swoje jubileusze, nieustannie jest, ale też nieustannie jest eksperymentujące, ciekawskie, skonfliktowane, ale w tym dobrym sensie, że się to wszystko uciera, że
to
jest
potrafi też nakuwać te baloniki.
Salon tak? I antysalon, tak, że jest wystawa i antywystawa, że jest nieustanny pastisz, szydera, ironia, recycling, napięcie, tak, to jest to, co definiuje nasze miasto, więc napięcia zawsze dobrego na łączach i dużo fantastycznych rozmów życzymy na ten pierwszy jubileusz.
Bardzo dziękuję. Kultura to jest coś, co obchodzi nas wszystkich w Radiu Kraków Kultura. Nie mamy wątpliwości. Dziękuję wam za rozmowę, za te dobre słowa, za wsparcie. No to do następnego razu co najmniej. Mam nadzieję, Robercie, że jeszcze dzisiaj się usłyszymy, ale to porozmawiamy sobie wtedy o napięciach i o czasie.
Zrobię wszystko, żeby się pojawić w tej rozmowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu także wspaniałego poranka i z majówki i w ogóle całego maja, jak Państwo widzicie, Kraków Culture wysypał dzisiaj przed słuchaczami taką masę pomysłów na właściwie każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do śledzenia tych informacji.
Wrażenie, że będzie ciężko, ale takie ciężary lubimy. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Grzegorz Słoncz, redaktor naczelny Kraków Culture. Dziękuję.
Dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.